Chwała Bogu, witam Was serdecznie.
Nie wiem, czy macie też takie wrażenie, myślę, że macie, bo ciężko go nie mieć, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Tak sobie myślałem 3 lata temu, kiedy była trzy czy cztery lata temu, kiedy była pandemia, co się może jeszcze wydarzyć dziwnego i tak sobie myślałem, że no to już chyba osiągnęliśmy jakiś, jak na nasze pokolenie, jakiś szczyt dziwnych rzeczy, dziwnych wydarzeń. Rok później wybuchła, 2 lata później wybuchła wojna. Dzisiaj ta wojna się nie kończy, tylko się, mam wrażenie, rozkręca w jakimś stopniu i nastroje wokół tej wojny się nakręcają. I pamiętam, jak się tutaj wychowywałem w kościele, w zborze, to zawsze wszyscy mówili i prawie każdy gość i każdy kaznodzieja, który głosił słowo, zawsze mówił, że żyjemy w czasach ostatecznych. Żyjemy w czasach ostatecznych i pewne rzeczy zaczną się dziać. Jak byłem mały, to niewiele się działo. W latach 90., 2000, bo byłem mały, to dla mnie się niewiele działo. Niewiele rzeczy przeżywałem jako dziecko, jako młody człowiek. Miałem inne problemy, ale tak sobie myślę, że dzieje się dużo. I skoro żyjemy w czasach ostatecznych, o których mówi Słowo Boże, patrzymy, co się dzieje i widzimy, jakie są nastroje, jakie są postawy, jak ten świat dzisiaj wygląda, to myślę, że czasy ostateczne są nie tylko dla nas taką ciekawostką i że my tylko żyjemy tą chwilą rozpoznawania znaków i wiemy, co się dzieje, chcemy to wszystko obserwować, bo to oczywiście jest ważne, ale wierzę, że również ta świadomość tego, że świat się zmienia i przyspiesza i różne rzeczy się dzieją wokół nas jako ludzi wierzących stawia w pewnej konkretnej sytuacji, że to wpływa na nasze życie, na nasze postępowanie, na nasze podejście do pewnych spraw, podejście do Kościoła, do Pana Boga, do Bożych rzeczy. Myślę, że trudne sytuacje wymagają od nas trudniejszych decyzji. Wymagają od nas bardziej odpowiedzialnego podejścia do niektórych spraw. I wierzę, że dlatego właśnie Słowo Boże tak często i tak mocno mówi nam o tym, że żyjemy w takich czasach, żebyśmy patrzyli na znaki, żebyśmy rozpoznawali pewne rzeczy, dlatego że chcę, żebyśmy byli gotowi. Chcę, żebyśmy byli cały czas w tym stanie, żeby nie zlekceważyć rzeczy, które mają się wydarzyć w naszym życiu, mają się wydarzyć w historii świata również, ale przede wszystkim, które będą dotykać nas. I nie chcę dzisiaj mówić o czasach ostatecznych, nie chcę mówić o wydarzeniach, o znakach, o tych wszystkich rzeczach, ale chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym, co wierzę, głęboko jest nam bardzo potrzebne w takim momencie, w którym jesteśmy, w takim momencie dziejowym, w tej chwili, w której świat wokół nas tak wygląda. Co jest nam dzisiaj potrzebne, co jest mi dzisiaj potrzebne do tego, żeby w tym wszystkim ustać, żeby się nie załamać, żeby nie stracić pokoju, żeby nie stracić radości, żeby gdzieś w tym wszystkim się nie pogubić. I chciałbym zacząć od historii, która dla mnie jest piękna, bo jest bardzo wymowna. Ja często do niej wracam. To jest zapisane w pierwszej Księdze Królewskiej, 18 rozdziale, 20, 21 wersecie. To jest historia, znaczy to jest taki moment jakby szczytowy historii Eliasza. To jest moment, w którym Pan Bóg po dłuższym czasie każe mu już wyjść z ukrycia. I czytamy od 20 wersetu tak. Achab rozesłał zatem wezwanie między wszystkich Izraelitów. Zgromadził na górze Karmel również proroków. Wówczas Eliasz wystąpił wobec całego ludu i zapytał. Jak długo będziecie przechylać się to na jedną stronę, to na drugą? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odpowiedział mu ani słowem. To jest bardzo wymowne i myślę, że ten fragment jest bardzo taki, to pytanie, to zdanie, które wypowiedział Eliasz. Mówi, jest bardzo wymowne dla mnie, dlatego że ono jest bardzo konfrontacyjne i jakby mówi pewne rzeczy, stawia taki wybór, który myślę, że wybory związane z chodzeniem za Chrystusem są stosunkowo proste. Czy w tym sensie, że ja mam takie wrażenie, to jest moje podejście czasami, może ja mam taką psychikę czasami jakąś pogmatwaną, ale czy wy też tak nie macie, że czasami jeżeli wiemy, że decyzja, którą będziemy musieli podjąć jest w miarę prosta, w sensie, że nie jest skomplikowana, ale jest trudna, to wolimy o niej nie słyszeć, o niej nie myśleć, tak zagmatwać sytuację, żeby nie dojść do tego prostego pytania, na które trzeba odpowiedzieć tak lub nie, w którym powiedzieć idę albo nie idę, zostaję albo się zmieniam. I wiecie, to jest coś ciekawego, dlatego że Pan Bóg przez usta Eliasza zadał pytanie Izraelowi. Jak długo będziecie przechylać się to na jedną stronę, to na drugą? Jeśli Pan jest Bogiem, ważne, jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeżeli Baal, jest Bogiem, idźcie za Nim. I Izrael zachował się dokładnie tak, jak często my się zachowujemy, lecz lud nie odpowiedział mu ani słowem. Nie odpowiedział mu ani słowem, bo dla Izraela w tamtych czasach to było rzeczywiście szukanie, życie takie jakby w dwóch światach. W dwóch światach, dlatego że gdzieś tam ostatecznie nie wyrzucili ze swojej głowy Boga Jahwe, który wyprowadził ich z Izraela i nie wyrzucili prawa mojżeszowego, ale jednocześnie uwikłali się w jakiś dziwny kult, który był zupełnie inny niż to, co zostawił Mojżesz, w jakieś posągi, w Baal i w Dan, w Betelu i w Dan, jakąś dziwny synkretyzm religijny między kultem Baala i judaizmem. Oni się w to jakoś uwikłali i ostatecznie myślę, że dobrze im by było żyć, psychicznie oczywiście, bo była susza, więc dobrze im się ogólnie nie żyło, ale dobrze by im było żyć w takim myśleniu, że może to nie jest jakoś do końca dobre, gdzieś tam z tyłu serca czujemy, że sumienie nas rusza, że to nie jest dobre, ale z drugiej strony no jakoś żyjemy, jakoś nam się tu powodzi, tutaj godzimy ogień z wodą, próbujemy jakoś to sobie wszystko poukładać i nagle przychodzi Eliasz, który zadaje im, znaczy Bóg jakby przez Eliasza zadaje im pytanie, jak długo będziecie się przechylać z jednej na drugą stronę, jak długo będziecie próbować balansować między tym światem, między kultem Baala, tym swoim jakimś kultem, który wymyślił wam Jeroboam, a jak długo będziecie udawać jeszcze, że wierzycie we mnie. Zadał im proste pytanie. I wiecie, z prostymi pytaniami jest tak, że kiedy już obedrzemy je ze wszystkich naszych teorii, ze wszystkich naszych pomysłów, ze wszystkich naszych wytłumaczeń rzeczywistości, ostatecznie zostaje przed nami pytanie, czy ja będę szedł za Panem Bogiem, czy nie będę szedł za Panem Bogiem. I wierzę, że Pan Bóg chce nas doprowadzać i chce doprowadzać nas z miłości do nas, chciałbym to podkreślić, z miłości do nas do takiego miejsca, w którym jesteśmy skonfrontowani z prostym pytaniem. Z prostą treścią, nie filozoficzną, nie skomplikowaną, nie jakąś zawikłaną w jakieś dziwne kodeksy moralne, ale proste pytanie. Idziecie za mną? Jeżeli ja jestem Bogiem, idźcie za mną. Jeżeli Baal jest Bogiem, idźcie za nim, podejmijcie decyzję. Wiecie, i wszystko to, co się wydarzyło później, całe to wydarzenie na Górze Karmel, miało jedno zadanie, i w to głęboko wierzę, że Bóg chciał z miłości do Izraela, do swojego narodu wybranego dać im szansę. Że Pan Bóg nie skazał ich na złą decyzję. Pan Bóg im nie powiedział, wiecie co, historia nie skończyła się w momencie, kiedy Eliasz zadał to pytanie i powiedział, teraz musicie zdecydować, macie 10 minut. Tylko Pan Bóg miał plan, żeby tych ludzi zachęcić, objawić swoją chwałę, żeby ich przekonać i pociągnąć do siebie. I wierzę, że taki jest nasz Pan, że Bóg jest tym, który nigdy nie chce nas zostawić, żebyśmy zginęli. Nie chce powiedzieć nam, że masz tą jedną, jedyną szansę w życiu, żeby podjąć dobrą decyzję na podstawie tylko jakiegoś takiego twojego wielkiego wzmożenia wiary, bo nie zawsze mamy taką chwilę. I przeczytajmy dalej już od wersetu 36. Wiemy o tym, że najpierw kapłani Baala mieli złożyć ofiarę, modlić się tak długo, aż spadnie ogień z nieba. I oni złożyli to, znaczy złożyli, zbudowali ołtarz, złożyli tam ofiarę i tam się modlili, nacinali, Eliasz z nich szydził. Nic się nie wydarzyło. I 36 werset czytamy tak. Gdy więc nadeszła pora składania ofiary, prorok Eliasz podszedł i powiedział: Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że na Twoje słowo przygotowałem to wszystko. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi proszę i niech ten lud pozna, że to Ty, Panie, jesteś Bogiem i że to Ty zawracasz z powrotem ich serca. Na te słowa spadł ogień Pana, strawił ofiarę całopalną, drewno, kamienie, powierzchnię ziemi, a wodę wypełniającą rów wysuszył. A gdy lud to zobaczył, padł na twarz. Pan, wołali, to On jest Bogiem, Pan, On jest Bogiem. Wiecie, ta historia ma w sobie coś niesamowitego, dlatego że to wszystko, co było przygotowane, ta cała konfrontacja na Górze Karmel miała takie zadanie, o których mówi Eliasz, że to Ty, Panie, to wszystko przygotowałeś, że jestem Twoim sługą, że to Ty jesteś Bogiem i że Ty zawracasz ich serca ku sobie, że Ty chcesz im pokazać, że ich kochasz. I wiecie, różnie możemy patrzeć na ten ogień, który spadł z nieba. Różnie możemy na niego patrzeć i ja wiem, że szczególnie w naszej teologii jako zielonoświątkowców ogień kojarzy się z Duchem Świętym i owszem, bo się objawił jako płomienie ognia w dzień Pięćdziesiątnicy nad głowami apostołów. I wierzę też w to, że to, co się wydarzyło na Górze Karmel, również miało wielkie znaczenie, duchowe wielkie znaczenie, dlatego że ten ogień, który spadł na ofiarę, był wielkim znakiem dla Izraela. Był znakiem i dowodem na to, że Bóg jest Bogiem. Nie Baal, który nic nie może. Nie Baal, który co prawda pięknie wygląda, jego kult jest kolorowy, pełen dziwnych, jakichś kuszących, takich ekstatycznych, jakichś liturgii czy tam ceremonii. Wiecie, bo w kulcie Baala było to, że on był po prostu atrakcyjny. On był atrakcyjny, to były, wiecie, wieńce, to były festiwale, pochody, to były składanie widowiskowych ofiar, to było, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale takie winobranie, takie, wiecie, takie wielkie święto. I to było kuszące dla ludzi. Wiecie, a judaizm, Pan Bóg powiedział, owszem, to jest też piękne święto, no ale po pierwsze, trzeba do Jerozolimy. Tam złożyć ofiarę, nie można składać jej gdziekolwiek. Wiecie, już nie chcę wchodzić w ten kult Baala, ale jedno jest pewne, że Pan Bóg chciał tym, co się wydarzyło na Górze Karmel, zamanifestować to, kim jest. I wiecie, mówi mi to o wielkiej Bożej miłości i trosce, bo któż z nas miałby cierpliwość do tego Izraela? Powiedzcie mi, kto z nas miałby cierpliwość do tych ludzi? To nie jest pierwsza historia odstępstwa. To jest, nie wiem, która, to trzeba byłoby policzyć, Mariusz może, ale to już chyba w dziesiątkach, takich grubo powyżej 50 pewnie by już gdzieś było, kiedy Izrael odszedł od Pana Boga. I to nie w sposób taki niechcący, tylko świadomy po prostu odwrócił się od Pana Boga, a Pan Bóg po raz kolejny i po raz kolejny i po raz kolejny wysyła im znaki, sygnały, że ich kocha, że chce, żeby się nawrócili. I również tam na górze Karmel wysłał Eliasza, żeby powiedział: ludzie, zadaję wam proste pytanie. Chcecie iść za Panem Bogiem? Jeżeli chcecie iść za Panem Bogiem, to możecie teraz wybrać, popatrzeć na rzeczywistość, jak się ma. Spójrzcie na fakty. Fakty są takie, że kapłani Baala nie zrobili nic, a Pan Bóg spuścił ogień z nieba. Takie są fakty. I wtedy co zrobił cały lud? Zawołał: Pan jest naszym Bogiem. On jest naszym Bogiem. I wiecie, fajnie by było, gdyby ta historia się skończyła i Izrael poszedł do nieba. Wiemy dobrze, że to długo nie trwało, bo kolejny król Izraela po Achabie również był zły i oni wszyscy znowu wrócili do tego samego. Ale jednak w tym konkretnym momencie Pan Bóg objawił swoją chwałę i Pan Bóg chciał, żeby ci ludzie byli dotknięci. I kiedy myślę o tym ogniu, o tym dzisiaj chciałem mówić, to widzę o ogniu, który dotyka życia człowieka. Że Pan Bóg w sposób, przez swój sposób działania, przez swojego Ducha Świętego daje nam jawne znaki. Dotyka się naszego życia, pokazuje nam, że On jest Bogiem, że to On jest tym, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi i że takie momenty dzieją się w życiu ludzi wierzących. Skoro działy się w życiu Izraela, narodu wybranego, którego Pan Bóg ukochał i miał do nich niesamowitą cierpliwość, wierzę, że również dzieją się w naszym życiu takie momenty, takie chwile, kiedy Pan Bóg objawia swoją chwałę, kiedy Pan Bóg zstępuje z nieba, żeby dotknąć Twojego życia, żeby dotknąć mojego życia. I bardzo często te chwile są momentami przełomowymi w naszym życiu. Nie są raz na zawsze, bo Izrael nie nawrócił się i od tej pory nie był już świętym narodem. Oni później znowu upadli. Ale są takie momenty i takie chwile, kiedy my potrzebujemy Bożego dotknięcia, takiego, z którym się nie da dyskutować. Wiecie, to, co się wydarzyło na Górze Karmel, to nie była kwestia domysłów, albo kwestia tego, że komuś coś się mogło przewidzieć, albo ktoś działał pod wpływem emocji. To nie było pod wpływem emocji. Albo spada ogień z nieba, albo nie spada. Że to nie jest, że można komuś wytłumaczyć, wiesz co, przewidziało ci się, może to nie był ogień. Wiecie, tam stało tysiące ludzi, podejrzewam, i widzieli to ewidentne Boże działanie. Ja wierzę w takiego Boga. Wierzę w takiego Boga, który w odpowiednim momencie naszego życia z miłości do nas mówi: ocknijcie się, podejmijcie decyzję, ja wam pokażę, jakim jestem i wy podejmijcie decyzję. Wiecie, ja mam taki, może to nie jest problem, ale kiedy modlimy się tutaj w poniedziałki o ludzi, nie wiem, z naszych rodzin, naszych bliskich, żeby się nawrócili, żeby oddali swoje życie Jezusowi. Ja sobie często zadaję takie pytanie, jakby pełen świadomy tego, że przecież Pan Bóg nikomu ręki nie wykręci. Nie przyjdzie do mojej rodziny, dlatego że się usilnie modlę, albo do moich przyjaciół, nie wykręci im ręki, powie: teraz ty się nawracasz, bo Dawid się o ciebie modli na kolana. Tak to nie wygląda. I nigdy tak nie będzie wyglądać, dlatego że Pan Bóg szanuje naszą wolną wolę. My się modlimy o ludzi. Wiecie, ja zacząłem się inaczej modlić. Zacząłem się modlić o to, żeby ci ludzie mogli doświadczyć Boga. Mogli chociaż przez chwilę, żeby im spadły łuski z oczu, żeby chociaż na chwilę mogli zobaczyć, jaki On jest naprawdę i podjąć świadomą decyzję, czy za Nim idę, czy za Nim nie idę. Żeby mogli mieć to spotkanie z Bogiem, to chociaż krótkie spotkanie z Bogiem, kiedy gdzieś w ich głowie padnie to pytanie, które powiedział Eliasz. Wybierzcie. Gdzieś doświadczą tego Bożego dotknięcia i będą musieli zdecydować, czy za tym pójdą, czy nie. Wierzę, że taki moment jest nam bardzo potrzebny. W chrześcijaństwie, w moim chodzeniu za Panem Bogiem i myślę, że w tym, co jest napisane w Ewangelii, najbardziej zachwycające jest to, że, dla mnie osobiście, że to jest autentyczne. Że że w chrześcijaństwie nie chodzi o to, w tym prawdziwym chrześcijaństwie, które jest związane z relacją, nie chodzi o to, żeby się czegoś nauczyć. Nie chodzi o to, żeby zdobyć tylko i wyłącznie wiedzę, która jest dobra i cenna i powinniśmy ją zdobywać, ale chodzi o bliskość. Chodzi o to, że pewne rzeczy są namacalne, dotykalne, pewne rzeczy związane z Bożą obecnością po prostu są treścią naszego życia. Że nie musimy sobie tego wmawiać, nie musimy sobie jakby na siłę tworzyć jakieś alternatywy tej rzeczywistości, tylko chrześcijaństwo jest autentyczne, jest rzeczywiste. Jest związane z tym, że jeżeli otwieramy swoje serce na Pana Boga, to On przychodzi. I to jest wielka Boża obietnica. Jezus w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale 49-53 powiedział tak. Przyszedłem rzucić na ziemię ogień i bardzo bym pragnął, aby już zapłonął. Mam być zanurzony w chrzcie i dopóki się to nie stanie, będę przeżywał udrękę. Czy myślicie, że zjawiłem się, aby dać ziemi pokój? Nie, mówię wam raczej podział. Odtąd bowiem pięcioro w jednym domu będzie podzielonych. Troje przeciwko dwojgu i dwoje przeciwko trojgu. Będą podzieleni ojciec z synem i syn z ojcem, matka z córką i córka z matką, teściowa z synową, a synowa z teściową. Przyszedłem rzucić na ziemię ogień i bardzo bym pragnął, aby już zapłonął. Zadaję sobie to pytanie bardzo często, dlatego że, wiecie, ostatecznie ten ogień, który zstąpił na górze Karmel, ten, który zapłonął, był ogniem, który wygenerował serię wydarzeń, wygenerował jakąś walkę, jakąś decyzję w narodzie izraelskim, wygenerował konkretną postawę. Tam zginęli ci prorocy Baala, oni zostali zabici. To wygenerowało kolejne jakby kroki po stronie Izabel, która chciała zabić Eliasza. Ten ogień, który tam spadł, nie przyniósł pokoju. Nie przyniósł pokoju. Nie sprawił, że od tej pory Izrael w zachwycie poszedł za Panem Bogiem, ale nastąpiła seria decyzji, które mieli do podjęcia. Znając historię, co się wydarzyło dalej w Izraelu, nie podjęli dobrych decyzji, bo nie poszli konsekwentnie za tym, ale jednak nie było to tak, że od tej pory Eliasz, co powiedział, to wszyscy go słuchali. Czytamy chwilę później, że Eliasz uciekał i był na pustyni. I dla niego ten ogień z nieba nie był wcale momentem jego wielkiego triumfu, ale jego największej depresji, którą w życiu przeżył. Największego smutku, największego strachu, ale był momentem absolutnie przełomowym. Absolutnie przełomowym. I Jezus powiedział, przyszedłem rzucić ogień na ziemię. Przyszedłem, chciałbym, żeby on już zapłonął. I wiecie, w tym, co Jezus mówił, tutaj widzę wielką pasję. Wielką pasję w tym, że Jezus miał konkretną misję. Jezus wiedział, po co przyszedł na ziemię. Przyszedł po to, żeby realnie zmienić ludzkie życie, żeby realnie dać nam możliwość zbawienia, żeby to, co mówi, nie było teoretyczne, żeby Jezus nie przyszedł nam napisać książki, którą będziemy czytać, ale Jezus przyszedł po to, żeby realnie dotknąć naszego życia. Bo wiecie, ogień jest tym, co pali. Zawsze będzie palił. Zawsze będzie palił. Jest czymś bardzo namacalnym i mocnym, czymś, co ma bardzo dużą intensywność. Z czym, jeżeli nie potrafimy się obsługiwać, obchodzić, może zrobić nam krzywdę. I tak jest w tym przypadku. Jezus przyszedł zrzucić ogień na ziemię, bo Jego Ewangelia, którą głosił, Jego przesłanie, którą głosił, to, co On zrobił na krzyżu, jest tak radykalne, jest tak mocne, jest tak dotykające osobiście życia każdego człowieka, że nigdy nie pozostanie bez reakcji. Nigdy nie pozostanie bez reakcji. Będzie generować Boże rzeczy w naszym życiu, ale będzie generować też sprzeciw wobec Bożych rzeczy, dlatego że nie jest to neutralne. Jezus nie przyszedł zrzucić na ziemię, nie wiem czego, jakiegoś lekkiego deszczyku, jakiegoś, wiecie, czegoś, co tylko sprawi jakiejś lekkiej, przyjemnej mgiełki, żeby nam było przyjemnie, ale ogień, coś, co pali, coś, co sprawia, że niektóre rzeczy się temu poddadzą i spłoną, a niektóre rzeczy zostaną trwałe i niezmienione. I wiecie dobrze, że ogień nie jest w stanie wszystkiego spalić. Jest w stanie spalić pewne rzeczy, ale nie jest w stanie spalić kamienia. Nie jest w stanie spalić kamienia. Możemy go podpalać, możemy robić różne rzeczy. Pewnie są jakieś skały, które płoną, ale taki zwykły, przeciętny kamień po prostu się nie spali. I ja widzę w tym wielką pasję, dlatego że Jezus powiedział, że dopóki ja tego nie zrobię, to będę przeżywał udrękę. Że ja przyszedłem wypełnić tą misję. Ja przyszedłem po to, żeby ogłosić ludziom zbawienie. Ja wiem, że to się spotka. I myślę, że tak Jezus mówił. Wiem, że to się spotka z żywą reakcją, ze sprzeciwem, ale piękno zbawienia, świadomość tego, że jest przebaczenie grzechu, tego, że można przyjść bezpośrednio do Pana Boga, wyznać Mu swoje grzechy, doświadczyć Bożej miłości, jest tak wielkie, że Jezus wręcz nie mógł usiedzieć. Wiedział, co Go czeka, ale to, co przyszedł dać, było tak potężne i wielkie. Ale jednocześnie mówi, że czy przyszedłem dać ziemi pokój? Nie. Myślę, że są takie fragmenty w Biblii, które chcielibyśmy czytać szybko. Szybko, żeby się nad nimi nie zastanawiać. Tak szybko, żeby przemknąć i zatrzymać się znowu na tym, co przyjemne. Ja tak mam, przyznaję. Są takie fragmenty w Biblii, które są dla mnie ciężkie, trudne. Ja je oczywiście czytam z szacunku. Ale tak świadomie. Czasami chcę, żeby moje oko tam się nie zatrzymało na dłużej. Bo wiem, że to wygeneruje jakiś problem we mnie. I niestety tym razem się zatrzymało. Wiecie, nie przyszedłem przynieść pokoju, przyszedłem przynieść podział. I wiecie, nie bez powodu zacząłem o tych czasach ostatecznych. Dlatego, że wiecie, to, w co wierzymy, to, za kim idziemy, Ewangelia, którą nosimy w swoim sercu, słowo, które czytamy, styl życia, który prowadzimy przez Jezusa Chrystusa, będzie generował podział. Nie będzie szeroko akceptowalny. Bo tak powiedział Jezus. Tak powiedział Jezus, że będzie podział. Nawet w naszych domach, wśród naszych bliskich. Nie wszyscy to zrozumieją. Nie wszyscy będą chcieli podzielać nasz tryb życia. Nie wszyscy będą chcieli żyć tak jak my. Nie wszyscy będą chcieli uwierzyć w to, co my uwierzyliśmy. I Jezus to powiedział. Jezus powiedział, że kiedy ten ogień spada, kiedy doświadczamy Jego miłości, kiedy doświadczamy zbawienia, kiedy doświadczamy przebaczenia grzechów, wtedy, kiedy obecność Ducha Świętego nas ogarnia, wtedy, kiedy decydujemy się pójść za Nim, będą tego konsekwencje. Będą tego konsekwencje. Będą rzeczy, które będą musiały spłonąć. Które będą musiały spłonąć. I myślę, że doniosłość tej sytuacji. I jak czytam ten fragment, to ja to widzę, że Jezus mówi o czymś wielce doniosłym, czymś potężnym. Wiecie, bo kiedy mówisz, że przyszedłeś rzucić ogień na świat, to mówisz o czymś uniwersalnym, globalnym, o czymś, co ma wielkie pole rażenia. Przyszedł rzucić ogień na świat i bardzo by chciał, żeby zapłonął. I wiecie, tak sobie myślę o tym fragmencie. Czy w moim sercu jest takie pragnienie, tak jak miał Jezus, że tak chciałbym, żeby już zapłonęło? Czy tak już bym chciał, żeby zapłonęło? Czy jestem w udręce, bo jeszcze nie płonie? Czy jestem w udręce, że jeszcze rzeczy wokół mnie nie nabierają takiej temperatury? Że jeszcze nie wydarzyło się to, o czym tak bardzo tęsknię i marzę, żeby Boża chwała się objawiła? Bo ze wszystkich rzeczy, o których możemy mówić, będziemy to wspominać za tydzień, to, co się wydarzyło na krzyżu, to ta wielka rzecz, która wydarzyła się na krzyżu, ona jest właśnie tym chwilą, tym momentem, który absolutnie skonfrontował świat. Absolutnie skonfrontował świat, bo przez krzyż Jezus zadaje proste pytanie. Jeżeli jestem Bogiem, to chodź za mną. A jeżeli nie jestem, to przestań udawać. Dlatego, że Ewangelia jest tak doniosła, tak pełna, tak perfekcyjna, tak pełna miłosierdzia i łaski dla każdego, kto może przyjść, że nie ma wymówki, że się nie nadaje, że jestem za słaby. Każdy się nadaje i nikt nie jest za słaby, bo to Ewangelia jest mocna. Chrystus, to, co zrobił na krzyżu, jest potężne, ale przesłanie krzyża właśnie przez swoją prostotę, przez to, że nie zostawia żadnych odcieni szarości, bywa bardzo często w pogardzie. Albo nie ma swojej mocy wtedy, kiedy jest rozwadniane. Wtedy, kiedy zadajemy sobie pytania poboczne, kiedy zaczynamy mnożyć wątpliwości i mówić, a czy na pewno tak było, a czy na pewno to tak wygląda, czy to naprawdę jest takie proste, że Chrystus umarł za ciebie na krzyżu, a ty, kiedy w szczerości swojego serca wyznajesz grzechy, to masz przebaczone? To jesteś zbawiony? To masz łaskę od Pana Boga, żeby zmienić swoje życie? Czy to jest aż naprawdę tak proste? I myślę, że w tej historii że w tej historii ważne jest to, kim my jesteśmy. Kim my jesteśmy w tej historii na Górze Karmel? Izraelem? Być może, na pewnym etapie swojego życia jesteśmy Izraelem, który musi się nawrócić, ale wierzę w to, że większość z nas się nawróciła. Podjęła tą świadomą decyzję. Jesteśmy Eliaszem? Wierzę, że większość z nas chciała być Eliaszem w tej historii i ten ogień zrzucić z nieba, tam się pomodlić, wiecie. To takie, myślę, ukryte, takie lekko pyszałkowate marzenie każdego zielonoświątkowca. Wiecie, być Eliaszem na Górze Karmel. Pomodlić się, spada ogień z nieba. Każdy by chciał. Ja również. Ale wiecie, to, co w tej historii mnie dotyka, to, że biorąc pod uwagę naszą misję, biorąc pod uwagę to, kim Pan Bóg nas ustanowił tu na ziemi, myślę, że my jesteśmy właśnie tą ofiarą. Ja myślę, że my jesteśmy tym cielcem złożonym na tej ofiarze, oblanym wodą, złożonym na kamieniu, na którym ma się objawić Boża chwała. Na którego ma stąpić ogień z nieba, który ma zostać strawiony i ma się objawić Boża chwała, żeby ludzie powiedzieli, to jest Pan. To jest Pan. Bo często o to mówiłem, powiem to jeszcze raz. Jak wyobrażamy sobie moc Ducha Świętego w naszym życiu? Spłaszczę, przepraszam, możecie mnie później za to zganić, ale mam wrażenie, że wielu z nas wyobraża sobie moc Ducha Świętego jako taki ładny kominek postawiony w salonie, gdzie są ładnie poukładane drewienka i przy którym można sobie usiąść wieczorem, czymś do picia i porozmawiać sobie. Takie ciepełko, które nas otacza, taka bliskość, taka przyjemna atmosfera. Może nie wszyscy tak mają, ale myślę, że tak często jest, bo żyjemy w świecie, który szuka wygody i szuka swojego ego i myślę, że czasami Pana Boga sobie i Ducha Świętego sprowadziliśmy do pięknie zbudowanego kominka, który ma nas ogrzać, który ma nas ocieplić, w którym mamy się poczuć lepiej, sympatyczniej, albo do czegokolwiek innego, gdzie używamy ognia i które nam daje komfort. Ale kiedy czytam historię o Górze Karmel, to ja nie widzę malutkiego ogienka. Ja widzę ogień, który przychodzi i trawi. Kiedy czytam o Jezusie, który chce zrzucić ogień, to nie widzę tutaj ognia, który ma sprawić, że ludzie poczują się lepiej, ale ogień, który jest tak intensywny i mocny, że ktoś, kto na to spojrzy, mówi, muszę wybrać. Muszę wybrać, co mam zrobić ze swoim życiem. Że to jest poważna sprawa, że to nie jest, o, fajnie by było posiedzieć sobie z tobą przy kominku, ale to jest Bóg. To jest wielka sprawa. To jest coś, co ma odbicie wieczności. To jest coś, gdzie ja się muszę opowiedzieć, czy ja za tym idę, czy za tym nie idę, bo to dotyka mojego wnętrza, dotyka mojego jestestwa, dotyka tego, kim jestem, tego mojego celu w życiu, tego, gdzie idę, gdzie zmierzam, jakie mam marzenia, jakie mam plany. Bo to jest ogień, który przenika do głębi. Wiecie, to, że ten ogień spadł i spalił wszystko do głębi, myślę, że jest pięknym obrazem tego, że kiedy Duch Święty przychodzi do życia człowieka, to nie po to, żeby tylko spalić pierwszą warstwę. Żeby tylko dotknąć, żeby tylko podgrzać temperaturę naszego życia, żeby było nam lepiej, ale przenika do głębi. Do głębi nie tylko te dziedziny naszego życia, w których potrzebujemy się ogrzać, ale przychodzi i przenika nas do głębi naszego serca, do naszych planów, do naszych marzeń, do naszych tęsknot, do naszych grzechów, do naszych upadków, do naszych złych myśli. Przenika wszystko. Wchodzi głęboko. Głęboko. I kiedy modlę się o to, wiecie, powiem mu zupełnie szczerze, dla mnie to jest bardzo odpowiedzialna modlitwa, Duchu Święty, przyjdź. Dla mnie to jest bardzo odpowiedzialna modlitwa, dlatego że kilka razy w życiu się tak pomodliłem. Przeżyłem cudowne chwile, to prawda. Ale to nie były tylko chwile. To miało implikacje w przyszłości. To sprawiło, że moje życie wywróciło się do góry nogami. To sprawiło, że musiałem ponieść pewne konsekwencje, zmienić pewne rzeczy w moim życiu. I wiecie, i powiem wam zupełnie szczerze, ostatnio boję się modlić tą modlitwą. Boję się modlić tą modlitwą. Boję się. Boję się dlatego, że co Pan Bóg jeszcze poprzewraca? Co jeszcze się zmieni w moim życiu? Tak sobie to wszystko ładnie ułożyłem już. Osiągnąłem pewien poziom komfortu, wygody, poukładałem sobie pewne rzeczy w życiu. Wiecie, zbyt dużo czytam Biblii ostatnio, żeby wiedzieć, że kiedy będę modlił się tą modlitwą, ja nie mówię, że tak zawsze jest, ale boję się, że to naruszę, że Duch Święty naruszy mi mój komfort, mój spokój, moje poczucie bezpieczeństwa, to, że ja mam wszystko sobie jakoś takie poukładane. Wiecie, czytam Biblię i widzę, że to tak nie jest. Ja wiem, że Duch Święty jest tym, który nas kocha i chce nas prowadzić w dobre miejsce, ale głęboko w to wierzę, że jeżeli w tej historii jesteśmy ofiarą, tą ofiarą złożoną na ołtarzu, to ta ofiara miała zasadniczy cel. Miała objawić, miała być narzędziem do objawienia się Bożej chwały. To nie ona objawiła Bożą chwałę w tym sensie, że nie ona coś ściągnęła z nieba, ale to na tą ofiarę spadł Boży ogień. Jeżeli modlę się o to, Duchu Święty, przyjdź, to On przyjdzie, ale przyjdzie właśnie w taki sposób do głębi naszego serca, żeby wypalić wszystko, co tam jest do końca i żeby Boża chwała się objawiła, żeby ludzie mogli zakrzyknąć, jest Pan Bóg w niebie, ten człowiek żyje jakoś absurdalnie inaczej. Jest Pan Bóg w niebie. Trzeba coś z tym zrobić. Jestem skonfrontowany z taką postawą, z takim życiem, z takimi postawami. Ja wiem, że nie wszyscy padną na kolana, kiedy zobaczą nasze życie. Ale może niektórzy padną, może niektórzy się zastanowią, a może niektórzy powiedzą, zwariował. Ale to dobrze, to znaczy, że ogień spadł. Jak powiedzą, że zwariowałeś, że się tak zachowujesz, to dobrze. To znaczy, że ten ogień cię wypala. Bo skoro świat mówi, że zwariowałeś, to dobrze. Ewangelia Mateusza 3:11-12. To mówi Jan Chrzciciel. Jak gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie ze względu na opamiętanie. Ze mną jednak idzie mocniejszy niż ja. Nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. W ręku trzyma sito. Dogładnie przesieje wszystko, co jest na jego klepisku. Ziarno zbierze do spichlerza, plewy natomiast spali w niegasnącym ogniu. Jan chrzcił ku pamiętaniu. Jan chrzcił tych, którzy zrozumieli, sumienie ich ruszyło, że ich postępowanie jest złe, żeby byli gotowi na przyjście Jezusa, żeby byli gotowi na przyjęcie tego, co Jezus będzie głosił. Ale mówi tak, po mnie idzie ktoś, kto będzie was chrzcił, zanurzając was w Duchu Świętym i ogniu. I wiem, że jesteśmy Kościołem Ziemiaświątkowym i chrzest w Duchu Świętym jest dla nas bardzo ważny i jest istotny. I wiecie, ja często, kiedy rozmawiam z kimś, ktoś się pyta, co to za różnica. Wiecie, ja wierzę, że kiedy człowiek się nawraca, to nie może się nawrócić bez Ducha Świętego. Nie możesz się nawrócić bez Ducha Świętego, bo to On przypomina nam o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Wtedy możemy się dopiero nawrócić, kiedy Duch Święty w nas działa. I On działa w nas zawsze. Stajemy się naczyniami oczyszczonymi, pięknymi, tymi do rzeczy zaszczytnych. I wierzę, że w tej misie, w tym naczyniu już jest Duch Święty. Ale wierzę, że kiedy mówimy o chrzcie w Duchu Świętym, to wierzę w to głęboko, że aż się zaczyna przelewać. Że zaczyna się wylewać. Tak jak Jezus powiedział, że ci, którzy we mnie uwierzą, z ich życia popłyną rzeki wody żywej. Będą wytryskiwać. Wiecie, ja w to głęboko wierzę, że chrzest w Duchu Świętym jest takim przepełnieniem. Ale po co ma się wylewać? Dlaczego w misie jest za dużo? Albo jak jest czegoś za dużo, to co z tym robimy? Chcemy przelać do innego naczynia. Chcemy, żeby w innym było więcej. Chcemy się tym podzielić, chcemy to dać. Wiecie, nadmiar nie służy do tego, żeby to wylać, ale nadmiar służy do tego, żeby to rozdzielić, żeby dać tego więcej. I wierzę w to głęboko, że jest jakaś motywacja w naszym życiu bardzo ważna i istotna. Bo jeżeli motywacją jest do tego, żeby Duch Święty był zamknięty w kominku, żeby się ogrzać, to być może możemy tak żyć i funkcjonować przez jakiś czas, ale wierzę w to, jestem o tym przekonany, że wtedy mijamy się z Bożym powołaniem. Bo wierzę, że kiedy Duch Święty przychodzi, to po to, żeby się rozlewać, żeby ten ogień płonął, żeby on się rozprzestrzeniał. Wierzę, że chrzest w Duchu Świętym nie jest po to, żebyśmy się poczuli chrześcijanami, którzy wskoczyli na kolejny poziom swojego chrześcijaństwa i teraz, już po chrzcie wodnym być może, albo przed i jeszcze ochrzczony w Duchu Świętym, no to już plakietka zielonoświątkowca przybita i można już sobie tak spokojnie żyć. Ale wierzę, że to jest po to, żeby nas wysłać dalej, żeby nas uzdolnić do robienia czegoś więcej niż tylko dbania o siebie, o swoje interesy, o swoje poczucie, o to, żebyśmy się czuli komfortowo. Bo Jezus powiedział do swoich uczniów, nie odchodźcie z Jerozolimy, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z wysokości. Bo Duch Święty został dany po to, żeby byli wyposażeni w moc z wysokości. Do czego? Do głoszenia Ewangelii, do czynienia uczniami, do rozgłaszania chwały Jezusa Chrystusa. I wiecie, ten fragment mówi o tym, że On będzie chrzcił w Duchu Świętym i ogniu i On dokładnie przesieje wszystko, co jest na Jego klepisku. Dokładnie przesieje wszystko, co jest na Jego klepisku. I oprócz tego, że Duch Święty przychodzi po to, żeby ułatwić nam życie, żeby tchnąć w nas to poznanie Słowa Bożego, żeby dodać nam siły, energii, żeby nas pocieszać, pokrzepiać, bo On tym wszystkim jest w naszym życiu, tym naszą relacją z Bogiem, naszą bliskością z Nim, jaką Bożą obecnością w nas. To wszystko jest piękne i cenne, ale wierzę również, że kiedy Duch Święty przychodzi, to oczyszcza nasze klepisko, to zmienia nas, to wypala to, co jest złe, wydmuchuje to, co jest złe i zostaje to, co cenne, to, co dobre, to, co do spożycia. I to jest, myślę, że bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz, dlatego że to są te konsekwencje, które niekoniecznie mogą być dla nas miłe i przyjemne tu i teraz, ale które przynoszą wspaniały owoc później. Bo mówimy o owocach Ducha Świętego, mówimy o tym w czwartki. Mówimy o owocach Ducha Świętego i wiecie, kiedy myślę o owocu, to myślę o czymś, co rośnie. W sklepie kupujemy gotowe owoce, ale one na drzewkach rosną. Musiałem to dziecku ostatnio tłumaczyć, że to tak nie jest od razu. I wiecie, to tak działa po prostu, więc coś musi się wypalić, coś musi zostać przycięte, coś musi zostać ładnie obrobione po to, żeby przyniosło owoc, ale ten owoc musi wyrosnąć i to czasami trwa. To czasami trwa. Dłużej lub krócej, ale to się dzieje, dlatego że Duch Święty to inspiruje. I wiecie, ten fragment mówi nam o tym, że to się będzie działo. Że to się będzie działo. Czy chcesz takiego ognia w naszym życiu? To jest ważne pytanie. Wiecie, ja nie zadaję pytania, czy Pan Bóg chce takiego ognia w naszym życiu, bo jestem przekonany, że chce. Wyraził to jasno w swoim Słowie, wielokrotnie, kiedy Jezus składał obietnicę o Duchu Świętym. Ale czy my chcemy takiego ognia w swoim życiu? Czy my chcemy takiego Bożego dotknięcia w swoim życiu? Czy chcemy się ustawić w miejscu, w którym to ogień spada na nas, w którym to my jesteśmy tą ofiarą poświęconą. Wiecie, list do Rzymian. Złóżcie swoje życie jako ofiarę, miłą, przyjemną Panu Bogu. Czy jesteśmy tym miejscem, który udostępniamy Duchowi Świętemu, nasze życie jest tym miejscem, które udostępniamy Duchowi Świętemu do tego, żeby spadł na nas i objawił chwałę Bożą. Czy my takiego czegoś chcemy? Bo pytanie, które zadał Eliasz Izraelowi, było proste. Albo idźcie za Panem, albo idźcie za Baalem. I wydaje mi się, że w kwestii chrześcijaństwa, naszego powołania i naszego przeznaczenia, które mamy tutaj na ziemi, też sprawa jest dosyć prosta. Albo przyjmujemy Boże zasady i Boże działanie, Boży sposób działania w życiu człowieka, który wiąże się często z konkretnym przepaleniem po to, żeby pójść dalej, żeby owocować, żeby klepisko zostało przesiane i owocowaniem, albo szukać jakiejś drogi pośredniej, której obawiam się, że nie ma. Nie ma jej. Czyli wielu próbuje ją znaleźć, ale wtedy umieramy duchowo. Bo albo jesteśmy podłączeni, idziemy według Bożego sposobu działania, według tego, jakie Pan Bóg ma plany, zamierzenia, idziemy w związku z tym i owocujemy, i doświadczamy Bożej mocy, mówimy, tak, jest Pan. Albo mówimy sobie, poszukam jakiejś alternatywnej drogi, która mniej boli, która jest może mniej ryzykowna, która może mniej wywróci moje życie, ale takiej drogi nie ma. I wiecie dobrze, że takiej drogi nie ma. Bo wielu było takich, którzy próbowało ją znaleźć i dzisiaj niestety nie są przy Bogu. Dotyka mnie to dlatego, że żyjemy w czasach ostatecznych. Ja lubię zbierać informacje ze świata, ale przestałem ostatnio to robić jakoś intensywnie, bo mnie to, nie wiem co, mnie to, jakoś napałem jakimś takim dziwnym, nie wiem, niepokojem, może nie lękiem, ale jakimś takim niepokojem. Nie sprawia to, że czuję, że mam na coś wpływ, ale ograniczam to. Ale wiecie, to mnie przyprowadza do jednej myśli, do jednego takiego najważniejszej rzeczy w moim życiu. Gdzie ja położyłem swoją ufność? Gdzie moje życie jest ukryte? Dla kogo ja będę żył? Według jakich standardów będę żył? Co będzie dla mnie wyznacznikiem mojego życia? Co mną kierunkuje? I wiecie, jeżeli odpowiadam sobie, że Jezus Chrystus jest moją nadzieją, moją odpowiedzią, że nie będę się lękał i bał tego, co się dzieje na świecie, bo Chrystus jest moim Bogiem, moim Zbawicielem, że ja Mu zaufałem, to muszę pójść krok dalej i poczytać o tym, jak Jezus chce, żebym żył. Jakie Jezus chce, żebym podejmował decyzje? Jakie nastawienie muszę mieć w swoim życiu, żeby się Jezusowi podobać? Bo, wiecie, przyjdą chwile i momenty, w których będziemy musieli sobie również odpowiedzieć na to pytanie. Przyjdą takie momenty. One przychodzą w naszym życiu. Kiedy jesteśmy zmęczeni, przygnębieni, chorzy, kiedy mamy kryzys wiary, te pytania przychodzą. Ale wierzę w to głęboko i nigdy nie chcę przestać w to wierzyć, że przychodzi taki moment, kiedy ogień spada z nieba na ofiarę. Kiedy spada ogień z nieba, kiedy przychodzi Boża moc do życia człowieka i kiedy Pan Bóg nas dotyka. Ja wierzę w to, że to przychodzi. Ja wierzę, że my tego potrzebujemy. Ja wierzę, że my potrzebujemy takiego momentu, który dotknie nas do głębi. Gdzieś do głębi naszego serca, do naszych najgłębszych pragnień, do tego wszystkiego, co gdzieś tam nosimy w swoim sercu, gdzie poczujemy, że Duch Święty w to wchodzi i nas poucza, gdzie nas napomina, gdzie kierunkuje nasze życie, gdzie sprawia, że to, w co wierzymy, nie jest teorią, ale nabiera praktyki, że ten ogień pali. Wiecie, ja za tym tęsknię. Ja za tym tęsknię nie dlatego, że mi się nudzi w życiu, bo mam co robić, ale właśnie dlatego, że chcę autentyczności, że pragnę tego, żeby to Boża moc się objawiała w moim życiu, żeby to Boży kierunek działania był we mnie, żeby to Boża obecność we mnie sprawiała, że ludzie wokół zaczną szukać Pana Boga. Wiecie, ze wszystkich rzeczy, które możemy zrobić tu na świecie, największą wartość ma to, że wydajemy świadectwo. Że wydajemy świadectwo. Że tym, którzy nie znają Chrystusa, my swoim życiem pokazujemy, że Chrystus jest żywy i prawdziwy. To jest dzisiaj dla nas. Chciałbym wam przeczytać jeszcze psalm 63. Część psalmu 69, 1-9. Psalm Dawida. Przebywał on wówczas na pustyni judzkiej. Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Szukam Cię całym sobą. Ciebie zapragnęła moja dusza, za Tobą zatęskniło moje ciało, jak spieczona, spragniona i bezwodna ziemia. W takim stanie ujrzałem Cię w przybytku. Chciałem widzieć Twoją moc i Twą chwałę, bo Twa łaska jest lepsza niż życie. Moje usta będą Ciebie wysławiały. Póki żyję, będę Cię tak błogosławił. W Twym imieniu wzniosłem w górę dłonie, nasycony jak tłustością ofiary. Uwielbiam Cię radosnymi słowami. Ilekroć wspominam Ciebie na posłaniu i myślę o Tobie podczas nocnych straży. Ty bowiem przychodziłeś mi z pomocą, w cieniu Twych skrzydeł zaśpiewam pieśń radości, przylgnąłem do Ciebie całą duszą, Twa prawica od dawna mnie podnosi. Cię przeczytałem ten psalm, dlatego że Dawid w chwili, kiedy przebywał na pustyni judzkiej, a wiemy, co się działo na pustyni judzkiej, uciekał przed Saulem. To nie był moment ani komfortowy, ani przyjemny w jego życiu, ani niezbyt był pewny tego, co się wydarzy jutro, ale on w chwili próby mówi, Ty jesteś Bogiem, z Ciebie szukam całym sobą, Ciebie zapragnęła moja dusza. A później chciałem widzieć Twoją moc i Twą chwałę, bo Twa łaska jest lepsza niż życie. W całej prozie naszego życia, we wszystkich rzeczach, które nam się podobają albo nie podobają, rzeczach, które nas smucą, wierzę, że jest jedna rzecz, która jest w stanie nas autentycznie podnieść, pocieszyć i natchnąć nadzieją. Jest to zobaczenie Bożej mocy i Bożej chwały. Jest doświadczenie Bożej obecności. Jest ten moment, w którym Pan Bóg przychodzi w swojej mocy do naszego życia, robi tam porządek, dotyka naszego serca, spada ogień z nieba, bo wtedy tak naprawdę czujemy, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie życie nasze ma wartość. I gdzie ja chciałbym was do tego zachęcić i siebie, zadać wam pytanie, czy jesteśmy gotowi zawołać o to? Czy jesteś dzisiaj gotowy o to zawołać? Z pełną świadomością oczywiście, z pełną świadomością. Wiecie, nie wiem, może nie powinienem tego mówić, ale jestem trochę zmęczony. Jestem trochę zmęczony, że próbujemy coś zrobić na chwilę. Że próbujemy się podkręcić na chwilę. Że chcemy tylko chwili, żeby poczuć się lepiej. Wiecie, dramat zaczyna się wtedy, kiedy tylko chcemy na chwilę, ale później proza życia nas, że tak powiem, brzydko dojeżdża. Kiedy tracimy to, o co się modliliśmy w niedzielę. Kiedy po Bożym dotknięciu, kiedy po ogniu na górze Karmel wracamy do naszych spraw. Kiedy zapominamy o tym, kim On dla nas jest, co On dla nas zrobił. Wiecie, nie chcę się dzisiaj pomodlić o to, żeby coś trwało chwilę. Nie chcę, żeby tylko ta dzisiejsza niedziela była, żeby wyjdziemy z tego nabożeństwa i poczujemy się, Pan Bóg mnie dotknął. Wiecie, myślę, że Pan Bóg chce, żeby Jego Kościół w czasach ostatecznych nie zapalał się na chwilę. Żeby nie złożył jednorazowej ofiary, jednej niedzieli na chwilę. I żeby ludzie zapomnieli, co się wydarzyło. Ale wierzę, że Pan Bóg nas dzisiaj powołuje, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu pracujemy, gdzie się uczymy, czy może jesteśmy emerytami, nieważne. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, wierzę, że Pan Bóg powołuje swój Kościół, żeby temu zgubionemu, pełnemu niepokoju światu powiedzieć, jest żywy Bóg. Jeżeli się Go uchwycisz, będziesz miał nadzieję, będziesz miał pokój, będziesz wiedział, dokąd idziesz. Wiecie, bardziej niż kiedykolwiek dzisiaj świat potrzebuje zobaczyć Kościół, który płonie. Ja pamiętam to słowo, ja biorę je jako słowo prorocze takiego brata, który tutaj kiedyś do nas przyjechał. Niestety tak to pamiętam, że zapomniałem jego nazwiska. Współpracownika Reinharda Bonke, taki starszy pan. I on kiedyś powiedział takie słowo, które bardzo mi utkwiło w sercu. Jeżeli kościół, jeżeli jakiś budynek płonie na ulicy, to nie trzeba zapraszać ludzi, żeby to oglądali. Nie trzeba zapraszać ludzi, żeby oglądali, że coś płonie, ludzie się sami zbiegną. A John Wesley, jeden z ojców metodyzmu, powiedział, że jedyne moje powołanie to jest płonąć dla Pana Boga, reszta to zobaczy. Moim zadaniem jest płonąć dla Pana Boga, reszta to zobaczy. Wiecie, nie wiem, jakie masz powołanie w swoim sercu, jakie plany ma dla Ciebie Pan Bóg. Ja nie wiem, niezależnie od tego, czy będziesz kaznodzieją, ewangelistą, prorokiem, apostołem, nie wiem, kim jeszcze. Ale wszystko to będzie miało dopiero i tylko i wyłącznie znaczenie wtedy, kiedy będziemy płonąć, kiedy pozwolimy, żeby ten ogień na nas spadł. I powiem wam zupełnie szczerze, ja tego potrzebuję, ja za tym tęsknię. Ja za tym tęsknię, za Bożymi standardami, za takim Bożym poruszeniem, za takim Bożym rozwianiem jakichś pytań, które mam w sobie, za takim Bożym dotknięciem. Nazwijmy to, jak chcemy. Ale czy jesteś gotowy dzisiaj taki ogień przyjąć, bo Pan Bóg na pewno chce ci go dać? Czy pozwolisz, żeby to płonęło, czy wsadzisz to w kominek? Czy pozwolisz, żeby to płonęło w Twoim sercu do głębi, głębiej i głębiej i głębiej, dotykając różnych sfer Twojego życia? Czy po pierwszej warstewce ściągniesz to, wsadzisz do kominka i zamkniesz klapę i wieczorem przy tym usiądziesz? Czy tego chcesz? Wiecie, ja wierzę w to głęboko, że Boże obietnice są taki amen. Jeżeli Jezus powiedział, że ja wyleję na was obficie swojego ducha, to wyleję. To wyleję. Ale również Jezus powiedział, jakie są tego konsekwencje. Być może to będzie podział. Być może to będzie niewygoda. Być może to będzie przewianie klepiska. Być może to będzie oczyszczenie czegoś, co boli. Jeżeli Pan Bóg jest Bogiem, w którego wierzymy, to musimy sobie zadać pytanie, czy go chcemy go takiego, jakim jest. Czy jakieś nasze wyobrażenie Pana Boga spłaszczone, zrobione pod nasze dzisiejsze potrzeby, pod to, co chcemy, czy takie jak Dawid. Pragnę Ciebie. Twoja łaska mnie nasyca. Tylko w Tobie znajdę swoje ukojenie. Tylko Ty jesteś moim życiem. Tylko Ty możesz sprawić, że moje życie będzie wartościowe. Będę Cię chwalił, będę Cię wielbił, będę szukał Twojej mocy i Twojej chwały, dlatego że tylko w tym upatruję swoją przyszłość. Czy ten ogień jest nam potrzebny, czy niezbędny? Czy jest dodatkiem, czy jest czymś, co się musi wydarzyć w naszym życiu? Wierzę w to głęboko, że musi się to wydarzyć w naszym życiu. Nie chodzi o formę zewnętrzną, jak to się objawi. Wiecie, nie chodzi mi o zachowanie, które z tego wypłynie. Ale szczerze, najważniejszy jest owoc, który z tego wyrośnie. Owoc, który z tego wyrośnie. Czy to Boże wypalanie, to Boże przewianie klepiska spowoduje więcej miłości, pokoju, cierpliwości, tych owoców Ducha Świętego z listu do Galatan. Czy to się zacznie pojawiać w naszym życiu? Bo wiecie, ostatecznie ludzie nie będą słyszeć naszych gorących modlitw w niedzielę, ludzie, z którymi pracujemy. Oni zobaczą, czy jesteś cierpliwy, czy jesteś pełen miłości, pokoju, wytrwałości i wielu innych rzeczy, które tam są zapisane. To będzie wynik naszego spotkania z żywym Bogiem. To będzie wynik naszego spotkania z żywym Bogiem. Ja bym chciał bardzo, żeby nasze nabożeństwa były maksymalnie duchowe i takie, żeby nasze modlitwy były natchnione, żeby ktoś tu przyjdzie, wpadł na kolana. Chciałbym tego. Wierzę, że tak będzie. Wierzę, że tak bywa. Ale jednego jestem pewien, że ten ogień my mamy roznosić tam, gdzie jesteśmy. I nikt z nas nie jest z tego zwolniony. Nikt z nas nie jest z tego zwolniony. Ale pytanie jest takie dzisiaj, które już wam zadaję i kończę. Czy udostępniasz siebie jako ofiarę, żeby ten ogień spadł? Czy udostępniasz siebie jako ofiarę, żeby ten ogień spadł? Pomyśl sobie teraz o konsekwencjach w twoim życiu. Powiem ci nawet jedną rzecz na 100%. Jeżeli wiesz, że gdzieś grzeszysz i upadasz, że masz coś za uszami, to jeżeli pomodlisz się tą modlitwą, to nie zniknie. Duch Święty przyjdzie i powie ci, razem ze mną zrobimy z tym porządek. Odwróć się od tego, ja ci dam łaskę. Jeżeli wiesz, że masz coś za uszami, to kiedy modlisz się o Ducha Świętego, to twoje problemy nie znikną, ale Pan Bóg cię przez nie przeprowadzi. Da ci siłę, da ci moc do przebaczenia, do zrobienia porządku w swoim życiu. Wierzę w to, że to tak działa. Czy to wygeneruje w nas jakiś dyskomfort? Może na chwilę, ale jaki owoc będzie błogi i wspaniały. Chciałbym was do tego zachęcić dzisiaj. Ja chcę się pomodlić tą odważną modlitwą. Pełen lęku o konsekwencje. Znam siebie, wiem, co mam za uszami. Pełen lęku o konsekwencje, które się wydarzą w moim życiu i o rzeczy, o których Duch Święty się opomni, ale chcę się tym pomodlić. Wiecie dlaczego? Bo nie mam innej alternatywy. Kiedy patrzę na ten świat, nie mam nic poza Chrystusem. W niczym nie mogę upatrywać nadziei. Nic mi nie da pokoju. Nic mi nie da radości. I nic nie sprawi, że moje życie będzie obfitsze niż wtedy, kiedy pójdę za Nim. Jeżeli ma poboleć, niech poboli. Ale wiem, że nawet jeżeli poboli, to On mnie kocha tak bardzo i tak mocno, że mnie przeprowadzi przez ten ból na zielone łąki, że tak powiem językiem już kościelnym. Na piękne miejsce, gdzie pokój będzie inny niż ten, który daje świat, gdzie miłość będzie intensywniejsza, piękniejsza niż to, co może dać świat albo inna osoba, że wszystko będzie piękniejsze. Trudno. Jeżeli trzeba, niech poboli. Chciałbym was do tego zachęcić. Powstańmy. Cię nie wiem, w jakim jesteś miejscu swojego życia i czego dzisiaj potrzebujesz, ale ja chciałbym, żebyś tam, gdzie jesteś, w takiej formie, w jakiej chcesz. Jeżeli tego potrzebujesz, jeżeli jesteś świadomy, świadoma tego, zawołał o Boży ogień w swoim życiu. To jest bardzo odpowiedzialna modlitwa. Ja nie chcę wami w żaden sposób manipulować i mówić, że musisz to zrobić. Ale chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli to zrobimy, jeżeli się temu poddamy, jeżeli pozwolimy Duchowi Świętemu działać, jeżeli pozwolimy, żeby to spadło z nieba na nas, jeżeli damy się prowadzić, to dla tego miasta będzie to wielkie błogosławieństwo. Dla twojej rodziny będzie to wielkie błogosławieństwo. Dla twojego miejsca pracy będzie to wielkie błogosławieństwo. A dla ciebie to przyniesie prawdziwe szczęście, spokój i ukojenie, za którym tęsknisz. Ale On przyjdzie. Bo kiedy wołamy, to On przychodzi. Kto prosi, ten otrzymuje. Jezus powiedział, że jeżeli ktoś prosi o Ducha Świętego, to On go daje. Bo skoro my, będąc złymi ludźmi, potrafimy dawać dobre rzeczy naszym dzieciom, o ileż bardziej Bóg da Ducha Świętego tym, którzy Go to proszą. Więc jeżeli dzisiaj chcesz i potrzebujesz, to zawołaj, jak umiesz, jak potrafisz. To nie jest konkurs na religijne jakieś występy, ale zawołaj, zawołaj. Panie Boże, ja Ciebie dzisiaj proszę, Panie. Ja Ciebie dzisiaj proszę, Panie. My Ciebie tak bardzo potrzebujemy. Duchu Święty, widzisz nasze serca, Panie. Ja Ci dziękuję, że Ty jesteś, Panie, że Ty jesteś autentyczny i prawdziwy, Panie. I to wszystko, co mówimy, Panie, nie jest wymysłem, Panie, naszej wyobraźni, Panie, ale Ty taki jesteś, Panie, bo widzimy to, Panie, przez wieki, Panie, w historii Kościoła, Panie, w historii naszych bliskich, naszych znajomych, Panie, w życiu ludzi wokół nas, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś żywy i prawdziwy, Panie. I wołamy dzisiaj Ciebie, Jezu, Panie, żebyś ten ogień spuścił na nas, Panie. Żebyś nas dotknął, Panie. Ja tego potrzebuję, Boże. Twojego ognia w moim życiu, Panie. O, Panie, jeżeli trzeba, to wypal to, co jest do wypalenia, Boże. Modlę się o to z trwogą, Panie, ale wiem, że to jest dobre, Panie. Że tego potrzebuję, Boże. Że to jest coś, Panie, czego każdy z nas dzisiaj potrzebuje, Panie. Bo nie chcemy być chrześcijanami z nazwy, Panie. Ani zielonoświątkowcami z nazwy, Boże. Ani ludźmi, Panie, którzy Ciebie znają tylko trochę, Panie. Ale chcemy być tymi, którzy doświadczają Ciebie w pełni, Boże. Takim, jakim jesteś, Panie. Składamy nasze życia, Panie, w ofierze, Boże. Składamy nasze życia w ofierze, Panie, i prosimy Cię, niech Twój ogień zstąpi, Panie. Znasz nasze brudy, nasze tajemnice, znasz nasze grzechy, grzeszki, Panie, znasz nasze upadki, Panie, znasz nasze myśli. Ty to wszystko wiesz, Panie. I nawet jeżeli to wszystko zacznie wychodzić na wierzch, Panie, zacznie nas mierdzić i boleć, Panie, to niech to się wydarzy, Panie. Żebyśmy byli święci, Panie, żeby w naszym życiu, Panie, objawiła się Twoja chwała, Panie, i żeby ludzie wokół nas powiedzieli, że w tym wszystkim, co oni mówią, Panie, jest prawda, bo oni tak żyją, Panie, bo to od nich widać, Panie, bo to widać w ich życiu, Panie. Prosimy Cię o to, potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, potrzebujemy Twojej mocy, Panie, potrzebujemy Twojego dotknięcia, Boże. Proszę Cię, Panie, dotykaj teraz naszych serc, Panie, żeby było, Panie, to szczere wołanie w nas, Panie, żebyśmy przestali kalkulować, Panie, ale żebyśmy po prostu, Panie, udostępnili się Tobie, Panie, bez kombinacji, Panie, bez szukania, Panie, jakichś łatwych alternatyw, Boże, ale żebyśmy podjęli dzisiaj decyzję, Panie, że potrzebujemy i pragniemy Ciebie, Panie. Ja Ciebie dzisiaj potrzebuję, Boże. Każdy z nas dzisiaj tego potrzebuje, Panie. To miasto potrzebuje Ciebie, Boże. Ale to my jesteśmy tą ofiarą, Panie. I prosimy Cię, Panie, stąp na nas i dotknij naszego życia, Panie. Tak głęboko, Boże. Tak do samych wnętrzności, Panie. Tak do najgłębszych, Panie, dziedzin naszego życia, Panie. Tych najgłębszych zakamarków, Panie. Najbardziej ukrytych, Panie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, Panie, i dotknij nas, Panie. Dotknij nas, Panie, żeby to był Twój ogień, Panie. I Twoje dotknięcie, i Twoje namaszczenie, Panie. I to, żebyś to Ty nas ogarnął, Panie, w całości, Boże. Tak bardzo tego potrzebujemy, Panie. Tak bardzo potrzebujemy Ciebie, Boże. Tak bardzo potrzebujemy Ciebie, Panie. Dziękuję Ci, że jesteś dobry, Panie. Że jesteś łaskawy, że jesteś miłosierny, Panie. Że chcesz dla nas dobrze, Panie. Dziękuję Ci za to, że nic, co robisz, Panie, nie robisz po to, żeby nam utrudnić życie, Panie, ale żeby dać nam prawdziwe życie. Dziękuję Ci za to. Tobie, Panie, oddajemy chwałę, Panie. Proszę Cię o Twoje działanie w nas. Twoje działanie w nas, Boże. Kurra, maszala, barakia, ramasaro. Wierzę, że na tym miejscu są również osoby, przed którymi stoi to pytanie, które Eliasz zadał Izraelitom. Jak długo jeszcze będziesz tak balansował? Jak długo jeszcze będziesz próbował żyć i tu, i tam? Jak długo jeszcze będziesz próbował pogodzić wodę z ogniem? Jeżeli Pan Bóg jest Bogiem, to idź za Nim. Do tego Cię zachęcam, żebyś podjął tą decyzję. Żebyś nie zostawiał tego na później. Powiem Wam więcej. Myślę, że nie chodzi o to, że musisz tu być pierwszy raz. Może jesteś chrześcijaninem, wierzącym człowiekiem od wielu lat. Ale balansujesz już jakiś czas i Pan Bóg się upomina o Ciebie i mówi, przestań już to robić. Musisz wybrać, bo to, co robisz, i tak doprowadzi Cię do upadku. Nie chcę być specjalnie dramatyczny, ale wiecie, zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże, ja myślę, że czas takiej letniości, takich harców, jakiejś takiej lekkomyślności się kończy. Kończy się dla nas, ludzi wierzących. Taki czas, w którym mogliśmy być przyczajeni, ukryci gdzieś i udający cokolwiek. Jestem przekonany o tym, że przychodzi czas, w którym albo będziemy przy Bogu, albo po prostu nas nie będzie. I ta decyzja nie zależy od Pana Boga, bo On jest dobry, miłosierny i chce przyjąć każdego z nas. I nie ma ludzi, którzy nie zasługują, którzy są za słabi, za grzeszni, za dużo zrobili złego. Bo to Boża łaska jest wielka i niepojęta. Ale ta decyzja należy do nas. Czy my będziemy chcieli być przy Nim? Bo On chce być przy nas. Ale decyzja należy do Ciebie. I nie chcę dramatyzować, ale chcę powiedzieć, że to jest poważna sprawa. I kiedy wrócisz do domu z tego nabożeństwa, to zastanów się, dokąd zmierza Twoje życie. Czy to jest takie życie, które się Panu Bogu podoba? Myślę, że każdy z nas musi sobie zadać to pytanie. Bo przyjdą chwile i czasy i momenty, w których będzie za późno, żeby się zastanawiać. Będziesz musiał pójść za tym, w co wierzysz. Panie, oddajemy się Tobie. Oddajemy się Tobie, Panie. Dziękuję Ci, że Ty, Boże, jesteś pełen miłosierdzia dla nas, Boże. I dla tych, którzy do Ciebie wołają, przychodzą, to Ty nikogo nie odrzucasz, Panie. I proszę Cię o to, Panie, żebyśmy modlę się o tych wszystkich, którzy balansują na tej cienkiej linii, Panie. I próbują, Panie, ciągle, Panie, godzić te dwie rzeczy, Panie, proszę Cię o Twoją łaskę, o Twoją siłę do podjęcia dobrych decyzji, Panie, i do powiedzenia Tobie tak i pójścia za Tobą radykalnie, Boże. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.